Kochani, chciałam się z wami podzielić na temat świąt. Mój mąż jak zapytał mnie w tym tygodniu, o czym będziesz mówić? Ja mówię o świętach Pana. Słyszałam, no nie, znowu. Znowu. Dlatego, że jestem głęboko przekonana, że musimy mówić o pewnych rzeczach. Musimy o nich mówić po to, żebyśmy wiedzieli, po to, że pewne rzeczy są gdzieś na Bożym sercu i możemy je wziąć. To jest pewnego rodzaju zaproszenie. To nie jest... Nie chciałabym, żebyśmy traktowali to jak jakieś prawo, nakaz, obowiązek. Zresztą za chwilę o tym powiem więcej. To jest pewnego rodzaju zaproszenie, które wierzę, że jest głęboko, głęboko w Bożym sercu i warto o tym mówić. Ja osobiście ten temat odkrywam od 5, może 6 lat i powiem, liznęłam tyle. Nie mówię, że to jest jedyny temat, który odkrywam w swoim życiu, bo jest ich więcej, ale wiem, że jest tak wiele do odkrycia na ten temat, na temat tego, co Bóg mówi na temat świętowania, że za każdym razem, kiedy otwieram Biblię i czytam na ten temat, to mówię, ja cię nie wiedziałam. Dlatego to, co powiem dzisiaj, będzie jednym wielkim skrótem. Dlatego, że chcę powiedzieć o kilku rzeczach, i na temat każdej z tych rzeczy można powiedzieć cykl kazań. Ale postanowiłam to skrócić, dlatego że wierzę, że potrzebujemy mieć też takie podstawy, które będą w nas utwierdzone, że kiedy będziemy mówić święto, tak jak to, co Krzysztof zapraszał na Paschę, to będziemy wiedzieć, co mamy na myśli, mówiąc święto. Właśnie, i co to znaczy święto? W języku polskim będzie troszeczkę takiej drobniejszej czcionki, to nie przeraźcie się, ale to było ważne, żeby to umieścić. Poza tym, jakby się coś rozjechało na prezentacji, to was przepraszam, ale przenoszenie z komputera na komputer czasami przy różnych systemach tak wygląda. Po polsku święto to ma kilka znaczeń. To jest taki dzień, w którym obchodzi się jakieś uroczystości państwowe albo religijne, tak? Czyli święta Bożego Narodzenia, niepodległości i tak dalej. To jest definicja ze słownika języka polskiego. To jest też jakaś szczególna okazja, jakieś ważne wydarzenie. Czyli na przykład, o, dzisiaj mamy święto, bo nie wiem, Kowalski do kościoła przyszedł. Albo coś innego ważnego się wydarzyło. Ktoś ma urodziny i dlatego będziemy to obchodzić, będziemy to celebrować, będziemy to świętować. A to jest też dzień, który jest poświęcony. Tak? Coś jest święte, coś jest poświęcone, coś jest oddane w ofierze. Tak? Czyli mamy święto, bo ten dzień jest poświęcony czemuś czy komuś. I takie bardzo popularne znaczenie, które wywodzi się z antyku. Ja mówię tu o takim znaczeniu językowym. Tak? Jestem językowcem, więc w jakimś sensie, więc stąd te definicje. To jest taki dzień ku czci bogów. Tak? W antyku święta były Saturnalia na przykład. Stąd się wzięły nasze imieniny popularne. Nie wiem, czy wiecie, ale również urodziny mają podobne bardzo korzenie. Tak? Czyli jakiś dzień poświęcony jakiemuś bogowi lub Bogu. Oczywiście też. To jest taka typowa polska definicja. Oczywiście więcej rozumiemy niż to, co ja tutaj napisałam pod słowem święto. Ale zaczęłam się zastanawiać kiedyś i szukać, co znaczy święto w Biblii. Jakie znaczenie w języku biblijnym, głównie w hebrajskim, ma znaczenie słowa święto. Jest takie słowo, które mam nadzieję, że dobrze wymawiam. To jest słowo moed w liczbie mnogiej moedim. I ono też oznacza te rzeczy, te wszystkie świętowania, obchodzenia, uroczystości. Ale jest w tym coś więcej, co mnie osobiście bardzo pasuje i bardzo zaskoczyło. To znaczy wyznaczony czas. Czas, który został wyznaczony na spotkanie. Czas po to, żeby się zebrać na przykład, żeby się spotkać, żeby się umówić. Wiecie, to znaczenie jest trochę tak jak randka. Tak? Ja lubię to porównanie Boga i Kościoła jako jego oblubienicy, nas jako jego oblubienicy. Bóg mówi, najpierw do Izraela to powiedział, myślę, że otwiera tę furtkę dla nas, Mówię, ja cię zapraszam na randkę. Na taką szczególną. Bo ja wiem, że zawsze możemy się spotkać, bo Bóg mówi, że zawsze jest dla nas dostępny, że zawsze możemy się do Niego przyjść. Kiedy się spotykamy, to On jest pośród nas. Ale On mówi, ja wyznaczę czas na taką szczególną randkę. Ja cię zapraszam. Przyjdź i spotkaj się. Czy chcesz? Jak nie przyjdziesz, nie ma problemu. Możemy się spotkać w każdym innym czasie. Ale czy przyjdziesz na tę randkę, którą ja zaplanowałem? Święto to jest dokładnie to, co mówiłam. I jest też takie znaczenie w tym słowie, które znaczy próbę, przygotowanie, sygnał w znaczeniu zasygnalizowania. Tak? Próbę, nie próbę, że przechodzimy przez próby, tylko taką próbę, jak czasem są próby do przedstawienia. Tak? Czyli jest też taki element takiego przećwiczenia czegoś, ale do tego jeszcze dojdziemy. Ja jestem taką osobą, która też lubi pogrzebać i wracać do takich początków. No i takie pytanie, które sobie zadałam, mówię, ciekawe, gdzie to słowo po raz pierwszy w ogóle pojawiło się w Biblii. I powiem szczerze, że to, co odkryłam, to było dla mnie zaskoczeniem, dlatego że ono się pojawia już w pierwszym rozdziale w Biblii. I Bóg mówi w pierwszej Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, w 14 wersecie, tam, gdzie Bóg stwarza świat, czytamy, rzekł Bóg, niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczenia pór, dni i lat. Wiecie, mnie to osobiście zachwyciło. Bóg, stwarzając świat, to słowo dla oznaczania pór, to nie chodzi tylko o porę roku. Tam jest dokładnie to słowo. To, które jest na górze. Słowo Moadim. Tak? Bóg, stwarzając świat, mówi, stworzę słońce, stworzę księżyc, po to, żeby one wyznaczały moje wyznaczone czasy. Żeby one wyznaczały czas na spotkanie. Tak jak mówię, zawsze możemy spotkać się z Bogiem. W każdej chwili. Ale On już wtedy zaplanował, że będą szczególne spotkania, że będzie szczególny czas, kiedy On będzie chciał się spotkać z nami. I bardzo często jest tak, że kiedy myślimy o świętach Pana. Ja się bardzo często z tym spotkałam, kiedy mówiliśmy na ten temat, głównie na temat święta szałasów, bo zaczęliśmy chyba obchodzić szałasy jako pierwsze święto. Spotkałam się z takim zarzutem, święto żydowskie. Tak, jest to święto obchodzone przez Żydów, ale gdybyśmy popatrzyli na święta żydowskie, święta w Izraelu, ja tutaj wypisałam dni wolne od pracy w Izraelu, w tym roku. Myślę, że wszystkie. Wiecie, to nazwijmy, że to są święta żydowskie, to są święta w Izraelu. Ale ja nie o tym mówię. Dlatego, że część tych świąt, część jest, ma biblijne jakieś tam korzenie, konotacje, część jest tylko historyczno-polityczna. Ale ja nie o tych świętach chcę mówić. Dlatego, że święta w Izraelu, święta żydowskie zawierają to, o czym mówiłam przed chwilą, te wyznaczone czasy, ale zawierają coś więcej. I o tym nie będziemy mówić. Chciałabym, żebyśmy się skoncentrowali na tym, co mówi Pismo. Jakbyśmy sobie otworzyli trzecią Księgę Mojżeszową, 23 rozdział. W tym rozdziale Bóg mówi do swojego ludu. Jeżeli macie swoją Biblię, to sobie otwórzcie. Nie będziemy czytać całego rozdziału, bo on jest dość długi. Ja tutaj tylko tak wyciągnęłam pewne rzeczy. Przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Mów do synów izraelskich i powiedz im tak. Te uroczystości świąteczne Pana. Te są uroczystości świąteczne Pana, w które będziecie zwoływać święte zgromadzenia. Te są moje święta. Bóg mówi, to są moje święta. To nie są wasze święta, to są moje święta. To są święta, które ja wybrałem, święta, które ja wyznaczyłem. 6 dni będziesz wykonywał pracę, ale 7 dnia będzie sabat, dzień całkowitego odpoczynku, uroczyście ogłoszone święto. I później Bóg mówi, te są uroczystości świąteczne Pana, święte zgromadzenia, które będziecie ogłaszać w ich oznaczonych czasach. W miesiącu pierwszym, 14 dnia tegoż miesiąca, o zmierzchu jest Pascha Pana. Czyli to, o czym mówił Krzysztof. Tak, jest Pascha Pana. A 15 dnia tego miesiąca jest święto prześników Pana. Przez 7 dni będziecie jedli prześniki. Później, mówiąc dalej na temat tego święta, Bóg mówi, gdy wejdziecie do ziemi, którą ja wam dam i będziecie zbierać żniwo, to snop z pierwocin waszego żniwa przyniesiecie do kapłana. Święto Paschy, prześników i święto pierwocin to są święta, które są razem zlepione. Zaraz do tego jeszcze wrócimy. I to są pierwsze te wiosenne święta. Później Bóg mówi, od następnego dnia po sabacie, w 15 wersecie, kiedyście przynieśli snop dla dokonania obrzędu potrząsania, odliczycie sobie pełnych 7 tygodni, aż do następnego dnia po 7 sabacie odliczycie 50 dni i wtedy złożycie nową ofiarę z pokarmów dla Pana. Ze swoich siedzib przyniesiecie na obrzęd potrząsania po 2 chleby, każdy z 0,2 efy przedniej mąki. Będą one upieczone na kwasie jako pierwociny dla Pana. To jest kolejne święto, zaraz sobie to jeszcze usystematyzujemy, o którym Bóg mówi, że to jest Jego święto. A po jakimś czasie, to jest na temat wiosny, Bóg mówi dalej, że w 24 wersecie, powiedz synom izraelskim tak, w miesiącu 7 pierwszego dnia tegoż miesiąca będziecie mieli dzień odpoczynku, dzień pamiętny obwołany trąbieniem i święte zgromadzenie. Bóg mówi najpierw na temat tego, co ma się dziać na wiosnę, później mówi do tego o tym, co ma się dziać na jesień. Czy ja bym mogła prosić tą wodę? Tam koło tego jest ten kubeczek. Dziękuję. Nie wyleję. Później Bóg mówi, 10 dnia tego samego, 7 miesiąca będzie dzień pojednania. To jest 27 werset. Dzień pojednania. A później mówi, 15 dnia tego samego 7 miesiąca będzie przez 7 dni święto szałasów dla Pana. 1 dnia będzie święte zgromadzenie. Podobne i kończy się ten fragment tym, że Bóg mówi, że to jest wieczna ustawa, którą nakazał Mojżeszowi, żeby przekazał Izraelowi. Bardzo podobne, czy nie bardzo podobne. O tych świętach jest również mowa w drugiej księdze mojżeszowej. Tam Bóg się bardziej koncentruje w 14 rozdziale na części tych świąt, które są świętami pielgrzymimi, czyli Pascha, Pierwociny i Święto Namiotów. Bóg mówi, że w tym czasie powinni Izraelici pielgrzymować do Jerozolimy. Ale tych świąt jest więcej, ponieważ w tym pierwszym fragmencie widzimy, że to dotyczy zarówno szabatu, jak i świąt, całego ciągu świąt wiosennych, jak i świąt jesiennych. Jak sobie popatrzymy na te święta, to widzimy, że one się dzielą na takie 3 grupy. Jedna to jest szabat, tam jest z boku, o tu, który wiemy, że jest co tydzień. Nie będziemy dzisiaj na jego temat rozmawiać. I 2 bloki, święta wiosenne i święta jesienne. Tak jak wspomniałam, święta wiosenne to jest Pascha, Pierwociny i Święto Żniw. I jeszcze tam są inne nazwy, będę je mówić. Pascha i prześniki, tutaj nie jest wpisane, bo one gdzieś tam idą razem. Pascha, Pierwociny, właśnie powinny być jeszcze prześniki. To jest taki jeden ciąg. W odstępie od nich następuje Święto Żniw, zwane też Pięćdziesiątnicą, Szawłot i Święto Żniw, to też jest jedno z nazw. One w większości mówiły Izraelowi o pierwszym przyjściu Jezusa. Zaraz dojdziemy do szczegółów tego. Wiecie, bo te święta mają to do siebie, że one zostały ustalone, ale tak naprawdę nie wszystko od początku było jasne. Kiedy Bóg mówił, zresztą do dzisiaj nie jest jasne. Ja kiedy studiuję, mówię, jej, to jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. Znaczenie tych świąt jest naprawdę niesamowite i niesamowicie głębokie. Ja was zachęcam przynajmniej do studiowania. Jeżeli chcesz świętować, zapraszam cię do świętowania. Jeżeli nie chcesz świętować, zapraszam cię do czytania na ten temat, do zapoznania się ze znaczeniem, dlaczego Bóg w ogóle to wymyślił, dlaczego On mówił na ten temat. Ale ja jestem przekonana, że w części tych świąt jest również prorocze znaczenie na przyszłość. Natomiast święta od wiosny do jesieni mija trochę czasu i mamy kolejne święta, święto trąb, Dzień Pojednania, święto szałasów, które w większości mówią o powtórnym przyjściu Jezusa. Mnie to ekscytuje, dlatego że ja kocham ten temat. I kiedy czytam na ten temat, mówię ja, Bóg to tak zaplanował, wyznaczył czas, żebyśmy się z Nim spotkali. Możemy świętować, my już dzisiaj możemy świętować coś, co jeszcze nie nastąpiło. Chociaż w części tych świąt już możemy też odnosić się do naszego życia. Na przykład, kiedy patrzymy na wiosnę, kiedy patrzymy na Paschę. Teraz zaczyna się Pascha. No i pytanie właściwie, co to jest ta Pascha? Tak? No przecież mamy Wielkanoc, świętujemy zmartwychwstanie Jezusa. Przecież to jest to samo. I tak, i nie. Nie będziemy teraz się tutaj zajmować historią, tym, skąd święta się wzięły i co z tym dalej robić. Jeżeli świętujesz Jezusa, możesz to robić codziennie. Możesz to robić w poniedziałek, możesz to robić 14 lutego, możesz to robić w grudniu. Na świętowanie Jezusa jest zawsze dobry czas. I tak naprawdę codziennie powinniśmy mieć święto. Zwłaszcza święto tego, że On złożył za nas swoją ofiarę, że On pojednał nas z Bogiem. To jest coś, co możesz świętować w każdej minucie swojego życia, dlatego że taki jest Bóg i możesz się z Nim spotkać w każdej chwili. A w święcie Paschy jest bardzo dużo symboliki. Wiecie, kiedy oni wychodzili z Egiptu, był czas na śmierć pierworodnych. Tak? Pamiętacie, kiedy Izrael wychodził z Egiptu? Wtedy powstało święto Paschy, wtedy Bóg je jakby ogłosił. To nie było później, to nie było w czasie nadawania prawa. To było już, kiedy wychodzili z Egiptu. I pamiętacie, że wtedy w Egipcie Bóg zabił wszystkich pierworodnych z Egiptu poza ludźmi, poza Izraelem, którzy co zrobili? Mieli baranka, krew tego baranka była na ich oddrzwiach. Zobaczcie, jakie to jest niesamowite, że to mówiło o tym, że jeden pierworodny kiedyś umrze i jeżeli przyjmiesz jego krew, jeżeli jego krew będzie jakby na tobie, na twoich drzwiach, na wejściu do twojego domu, to ciebie nie dotknie taka plaga, że jego śmierć, śmierć jednego pierworodnego, którym był Chrystus, sprawia, że nikt z nas nie musi ginąć, nikt z nas nie musi być oddzielony od Boga, dlatego że on, ten baranek, który został wtedy zabity, nie ten baranek, którego Żydzi zabijali, ale ten, który został zabity, On oddał swoje życie po to, żebyśmy my żyli. To jest jeden symbol. Wyjście z Egiptu, wyjście Izraela z Egiptu. Może jesteś dzisiaj w Egipcie. Może jest w twoim życiu niewola. Ja nie mówię tu w tym momencie, nie wiem, o grzechu, Ale może jest niewola, bo coś cię trzyma, bo coś cię nie chce puścić. To jest święto, które mówi o tym, że jest wolność. Jest wyjście z niewoli, też z niewoli grzechu, z niewoli opresji, jakiejkolwiek niewoli, jakiegokolwiek Egiptu. Jeżeli jakakolwiek dziedzina w twoim życiu jest w Egipcie, to jest czas, żeby z tego wyjść. Dlatego, że jest Chrystus, jest pierworodny, który oddał swoje życie. Jego ofiara jest po to, żeby ją przyjąć i żeby wyjść na wolność. Może jesteś utrudzony, może nie masz miejsca odpoczynku. Wiecie, co robili Izraelici w Egipcie? Oni tam pracowali non-stop. Kiedyś słyszałam takie określenie, wiecie, takie tak jak pudełka z Ikei. Składali jedno pudełko do drugiego pudełka, do trzeciego pudełka. I tak, wiecie, taką Ikeę trójkątną potem budowali. I to do dzisiaj te pudełka stoją. Najprawdopodobniej, no też na 100% tego nie wiemy, ale ciężko pracowali. Nie mieli miejsca na szabat, nie mieli miejsca na odpoczynek. Pracowali non-stop. Bóg ich wyprowadził. Może jesteś w takim miejscu, że może jesteś tak zarobiony, że nie wiesz, co ze sobą zrobić. To jest czas, żeby wyjść z Egiptu. Kolejne święto, święto prześników, zwane też świętem niekwaszonego chleba. Mówi o świętości, o czystości. Wiecie, kiedy Jezus łamał w czasie Paschy ten chleb, on mówił, to jest moje ciało. To jest moje ciało, które jest bez grzechu, które jest święte. W jakim miejscu jesteś dzisiaj? To jest jedna z moich z takich myśli w czasie święta prześników. Tak? Kiedy w zeszłym roku takie doświadczenie miałam, otwieram chlebak, widzę tylko macę. No zjadłabym coś innego. W zasadzie, wiecie, jestem wolna, mogę iść do sklepu kupić sobie bułkę. Ale patrzę na to i mówię, Boże, a jak jest w moim życiu? Czy jest jeszcze coś, co zawiera kwas? Czy Jezus mówił o kwasie, nie? Mówił też, że odrobina kwasu, całe ciasto zakwasza. Możemy patrzeć na to i pozytywnie, i negatywnie. Mówił też, strzeżcie się kwasu, faryzeuszu. Jakby, jakie jest moje życie dzisiaj? Kiedy przychodzi ten czas, ja się zastanawiam, jak wygląda moje życie. Czy jest jeszcze jakiś kwas, Boże, który Ty chciałbyś oczyścić? Czy jest jeszcze coś, co Ty chciałbyś zabrać, żeby moje życie było takie jak ten niekwaszony chleb? Żeby ono było czyste, bez kwasu. I kolejny z tego bloku, tych trzech świąt, które idą razem, to są pierwociny w trakcie święta prześników, które mówią o tym, że pierworodny wśród umarłych z martwych wstał. Więc możemy myśleć, to trwa tydzień. To nie znaczy, że musimy wziąć tydzień wolnego, upiec prosiaka, zrobić 24 ciasta, a potem, ja to do dziewczyn mówię, wiecie jak to jest, nie? A potem się położyć i powiedzieć, no nareszcie, jestem taki zmęczony. A najlepiej się odpoczywa wtedy po świętach, nie? Jak już pozmywamy, posprzątamy, jeszcze trochę jedzenia jest w lodówce, przez 2 dni mogę nie gotować. Ja nie o tym mówię. Jest fajne się spotkać. Jedzenie jest super rzeczą. Ale chodzi mi o to, żebyśmy zatrzymali się w te święta, które nadchodzą. Jeżeli chcesz, jeżeli masz ochotę, to jest zaproszenie dla ciebie. Czy się zatrzymasz? Czy powiesz, okej, Panie, przejrzyj moje życie. Czy jest coś, co musi być oczyszczone? A może jest coś, co trzyma mnie w niewoli i muszę wziąć krew i muszę jakby zaaplikować ją, zastosować do swojego życia i powiedzieć, okej, ja chcę z tego wyjść. Jest baranek, który umarł, który został zabity po to, żebym ja mogła być wolna. 50 dni po tych świętach nadchodzi święto żniw, Szawłot, zielone święta, które, wiecie, zielone świątki to trochę znamy, tak? Jakieś tam zielone rzeczy przynieść do kościoła, żeby było zielono, święto wiosny i jakieś tego typu klimaty. Myślę, że to było też święto plonów i to jest święto plonów, dlatego że przynosili, teraz nie ma świątyni, przynosili plony do świątyni po to, żeby je ofiarować Bogu. Ale za tym stało coś więcej, dlatego że to jest to święto, to wiecie, to nie jest nic nowego. Kiedy Duch Święty został wylany, kiedy żniwo nabrało innego znaczenia. Czy chcemy czekać na żniwo? Czy chcemy wiedzieć, że kiedy te święta miną, zacznie się żniwo? Czy myślimy w tych kategoriach? Boże, Ty wylej na nowo swojego ducha. Wylej go na nas, ale wylej go też na tych wokół nas. Jest mowa tam o tych dwóch chlebach. Ja to specjalnie czytałam, że przyniesiesz dwa chleby, które już są na zakwasie. Ja się długo zastanawiałam, dlaczego dwa. Aż w pewnym momencie odkryłam, no tak, przecież Kościół tak naprawdę składa się z dwóch takich grup, które stanowią jeden Kościół. To są Żydzi i poganie. I przynosisz te chleby i Bóg patrzy, one oba są piękne. One oba są wspaniałe, ja je oba kocham. I Bóg nie patrzy, jeden jest lepszy, drugi gorszy. Po prostu są dwa chleby. I to jest też dla mnie niesamowita tego symbolika tego święta. Jeden Kościół z Żydów i z pogan. I później mamy święta jesienne, ale może jeszcze zanim przejdziemy do świąt jesiennych, właśnie a propos tego, ja tak trochę sobie na reklamę pozwolę, dlatego że dla mnie ta pozycja jest niesamowita. Niepełny Kościół Siddharotha. To jest książka o tym, dlaczego powinniśmy szukać żydowskich korzeni. Ja nie mówię o tym, żeby wchodzić pod prawo. Naprawdę zrozumcie mnie. To nie chodzi o to, żeby teraz wejść pod prawo i żeby wszystko było według Tory i żebyśmy robili wszystko od początku do końca, tak jak tam jest napisane. On właśnie pisze takie fajne zdanie. Pozwólcie, że wam przeczytam. Nie musimy być koniecznie posłuszni rabinicznym interpretacjom i tradycjom, czy nawet naszemu nowemu mesjańskiemu zrozumieniu i obchodzić święta za każdym razem dokładnie w ten sam sposób. Zamiast opierać się na tradycjach przy obchodzeniu biblijnych świąt, powinniśmy uważnie studiować to, co mówi na ich temat Pismo, a potem modlić się. Duchu Święty, w jaki szczególny sposób moglibyśmy uczcić Jeszuę w tym wyznaczonym przez Ciebie czasie? I on dalej pisze, że to, co oni odkryli, to jak oni to robią. Oni za każdym razem w kościele modlą się i szukają Boga. Mówią, Boże, jak my mamy świętować w tym roku? W jaki sposób my, wierzący Żydzi i wierzący z pogan, którzy jesteśmy razem, mamy świętować nadchodzące święto? Gdzie oni... Ja nie jestem przeciwko tradycjom, zwłaszcza tym żydowskim, bo miałam doświadczenie bycia na święcie Paschy w Jerozolimie i to święto otworzyło moje oczy, kiedy świętowałam z żydowskimi wierzącymi, którzy świętowali według tej tradycji, którą również świętował Jezus. To otworzyło moje oczy, ale potem zrozumiałam, że ja nie muszę za każdym razem w to wejść, bo wiecie, co się stanie, wejdę w religię. I tak naprawdę to równie dobrze mogę wrócić do miejsca, z którego wyszłam, pójść w niedzielę, wyjść i skończyć. To będzie dokładnie to samo. Nie o tym mówię. Oni robią coś takiego, mówią, Boże, co mamy zrobić? Gdzie odbierają od Boga za każdym razem i świętują. I wiecie, co na przykład piszą? Że widzą, że w tym czasie mają większy owoc ewangelizacji. Więcej ludzi przychodzi do Boga. Bardzo ciekawe odkrycie dla mnie. Ja nie mówię, że u nas na 100% by tak było, gdybyśmy zaczęli świętować, tak? Tak naprawdę wszyscy. Nie wiem. ale jest błogosławieństwo. Także polecam wam, jak jesteście zainteresowani tematem Niepełny Kościół, Sidrot, są dwa rozdziały na temat właśnie świętowania. Warto przynajmniej te rozdziały przejrzeć. To są święta wiosenne, święta jesienne, o których powiemy bardzo krótko, bo one będą dopiero na jesieni. Poza tym już o nich dużo mówiliśmy. Święto Trąb, bardzo ciekawe święto. Czasem mam wrażenie, że to jest to święto, które jest uznawane za Nowy Rok. Wiecie, mówi się o Nowym Roku, ale Bóg mówi, to jest siódmy miesiąc. Rabini w jakiś sposób obliczyli, że wtedy Bóg stworzył świat, uznają, że to jest Nowy Rok. Ja nie będę tego kwestionować, może mają rację, może nie mają racji. Po prostu tak uznali. To jest też dobry czas do rozpoczęcia na nowo, tak? Otwarcia pewnych rzeczy w życiu. Jest to fajne. A czasem się zastanawiam, czy to nie jest tak, że oni nie bardzo wiedzieli, o co chodzi z tym świętem i coś im musieli... Nie wiem, no, to jest moja prywatna teoria, absolutnie. Nie chcę tutaj mówić, że na pewno nie mieli racji. Może mieli, może nie mieli. W każdym razie, że święto Trąb, ja bardzo lubię, bardzo mi się podobało, Rafał, jak w zeszłym tygodniu zamiast wyjść i powiedzieć, że teraz już zaczynamy, to zacząłeś grać. Miałam od razu takie skojarzenie, że mówisz o zebraniu, bo ono mówi też o zebraniu, mówi o ogłaszaniu Bożych obietnic, mówi też o powrocie Chrystusa. W Tesaloniczan mamy fragment, że na dźwięk trąby Pan przyjdzie. Zresztą nie tylko w Tesaloniczan. Mówi o pierwszym zmartwychwstaniu. Więc to święto możemy już obchodzić, mówiąc o tym, że nie tylko my zaczynamy nowy rok w swoim życiu, ale możemy mówić o tym, że Jezus powróci, że Jezus przyjdzie. Później jest Dzień Pojednania, które też mówi o powrocie Chrystusa ku wybawieniu swoich wiernych. List do Hebrajczyków jest tutaj świetny. Ja jak czytałam w zeszłym roku, to mówię, ja nigdy nie patrzyłam pod tym kątem. A on mówi dokładnie o święcie pojednania w tym rozdziale, w 9 rozdziale. O tym, jak arcykapłan wchodził za zasłonę, później wychodził. On mówi nie tylko, to jest część, która się już wypełniła, ponieważ już jesteśmy odkupieni i już możemy myśleć o tym, że już jesteśmy pojednani z Bogiem. Dzisiaj chcemy się pojednać z Bogiem. Ale możemy też mówić o tym, że On, to jest powiedziane, że On jeszcze raz się objawi. Więc mamy tutaj też prorocze znaczenie. No i święta szałasów, zwane świętem namiotów, sukot, kuczkami, plonów jesiennych. Mówią między innymi o ostatnim żniwie, które będzie w Królestwie, o ustanowieniu Królestwa Chrystusa i o wielu innych rzeczach. Ta symbolika, którą ja wymieniłam, to jest tylko takie, wiecie, wybrane. Bo tak jak mówię, zresztą słyszeliśmy, na temat święta szałasów słyszeliśmy już kilka kazań i myślę, że jeszcze nie wyczerpaliśmy tematu i nie wyczerpiemy go jeszcze przez kilka lat, albo kilkanaście, albo kilkadziesiąt, może do paruzji będziemy tak mówić, dlatego że będziemy mieć coraz większe objawienie każdego z tych świąt. Tak też może się zdarzyć. Dlaczego nie? Zachęcam do tego, żebyśmy studiowali ten temat. I pojawiają się pytania. Pytania, z którymi ja się bardzo często spotykam. Czyli takie pytanie jak, czy chrześcijanie muszą świętować te dni? Czy musimy świętować święta Pana? Nie musimy. Nic nie musimy. Wiecie, nawet nie musimy w niedzielę przychodzić do kościoła. Nasze zbawienie nie zależy i nasza relacja z Bogiem nie zależy od tego, czy będziesz chodzić co niedzielę. Nie zaniedbuj społeczności, nie zaniedbuj relacji, nie zaniedbuj generalnie bycia w kościele, ale twoje zbawienie nie zależy od tego, czy przyjdziesz co niedzielę i jeżeli nie przyjdziesz, to nie musisz mieć wyrzutów sumienia i nie musisz żyć w potępieniu przez następne 3 tygodnie i nie musi się o ciebie 20 osób modlić, dlatego że nasze zbawienie zależy od tego, czy przyjęliśmy Jezusa, czy zaakceptowaliśmy Jego ofiarę na krzyżu. Czy chcemy z Nim żyć na co dzień, a nie od tego, czy świętujemy święta, czy ich nie świętujemy. Ale jest w tym coś więcej, dlatego że ludzie wierzący, którzy świętują, mówią, jest błogosławieństwo, ja odczuwam błogosławieństwo. Żydzi mesjańscy mówią, nie musicie tego świętować. Nie macie obowiązku. Wy jako poganie nie czujcie się zobowiązani świętować świąt, które Bóg dał Izraelowi. Ale jeżeli chcecie mieć dodatkowe błogosławieństwo, to my was zapraszamy. Przyjdźcie, zobaczcie. Także nie, nie musimy. Nie czujmy się zobowiązani. Nie jest to prawo, to jest zaproszenie do spotkania. Czy chcesz się spotkać? Czy chcesz pójść z Bogiem na randkę? Czy chcesz mieć dobry czas? Czy chcesz od Niego coś więcej niż to, co znasz? Możesz, nie musisz. Czy nieżydowscy chrześcijanie kiedykolwiek obchodzili te święta? Tak, obchodzili. Muszę wam powiedzieć, że na początku, tak jak ja czytałam w historii, obchodzili, zresztą znajdujemy to w Biblii, w pierwszym liście do Koryntian, w 5 rozdziale. To jest tylko jeden z przykładów, bo też byśmy mogli powiedzieć całe kazanie na temat wszystkich świąt, które w Nowym Testamencie zostały obchodzone, naprawdę obchodzone. Ale w Koryntian czytamy, i to jest bardzo dobry fragment na Paschę, chociaż nie najlepiej przetłumaczony. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas, abyście stali się nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni. Albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w prześnikach szczerości i prawdy. Bardzo nie lubię tego słowa Wielkanoc tutaj. Dlatego, że kiedy Paweł to pisał, to nie było czegoś takiego jak Wielkanoc. Nie będę teraz mówić o Wielkanocy, nie bójcie się, nie będę wam opowiadać tych wszystkich historii strasznych, które znacie. Ale to, kiedy spojrzałam do tłumaczenia, które jest tłumaczeniem z komentarzem żydowskim, tam jest napisane na naszą Paschę, naszym barankiem paschalnym jest Chrystus. Kościół w Koryncie był kościołem złożonym z Żydów i z pogan. Bardzo specyficzne miasto. Polecam, jakby ktoś z was był w Grecji, w ogóle pojechać do Koryntu, bo fajnie jest pójść, zobaczyć. Nie słuchajcie przewodników, bo nam przewodnik, wiecie co powiedział, to taka dygresja, ale przewodnik nam powiedział, że święty Paweł, jak mieszkał w Koryncie, to pisał listy do tych prostytutek, które tam były, a potem stawał na rynku i je czytał głośno. Takie rzeczy powiadają przewodnicy. Udało nam się to trochę sprostować. Nie mieliśmy ze sobą Biblii, bo byśmy dali przewodnikowi po głowie Biblią. Tak, ale fajnie jest tam pojechać. Zresztą pewnie w innych biblijnych miejscach, byłam tylko w zasadzie w Koryncie i w Jerozolimie, warto jest pojechać i zobaczyć, jak to wyglądało. Ale kościół w Koryncie tak wyglądał. Tam byli i Żydzi, i poganie, którzy obchodzili Paschę. Gdzie niektórzy twierdzą, że ten fragment to być może była jakaś przenośnia. Nie była przenośnia, nie w tamtym czasie. Paweł do nich pisał. Owszem, on się nie koncentrował na tym święcie, on nie pisał o świętach, pisał o czym innym, ale widocznie musiało, może było blisko to święto, a może po prostu to był dobry czas, żeby o tym napisać. Mówi, obchodźmy to święto, tak? Ale nie w starym kwasie. Więc Paweł nie mówił, nie obchodźcie świąt. Czasem taki jest zarzut z listu do Galacjan, że tam jest, bo obchodzicie święta, bo weszliście pod prawo. Tam chodzi o troszeczkę co innego. Tam nie chodzi o to, wiecie, żeby nie obchodzić w ogóle świąt. Tam chodzi o to, żeby nie dać się zapędzić w judaizm, jeżeli nie jesteśmy Żydami, bo nie ma takiej potrzeby. Jesteśmy w wolności, jesteśmy w Chrystusie. Tak, to jest to, co tutaj któryś z panów powiedział, że nie musisz być obrzezany, żeby przyjść w piątek na Paschę. Możesz to zrobić w wolności. Możesz przyjść, możesz nie przyjść. Ja nie wiem, czy przyjdę w piątek. Nie wiem, czy pójdę, może pójdę do znajomych, którzy nas zaprosili. Może sami zrobimy jakąś kolację. Może w sobotę zaprosimy kogoś na obiad. Nie wiem. Nie wiem, co zrobię jeszcze. Nie mam w 100% planów. Ale wiem, że nie chcę myśleć o starym kwasie, złości, przewrotności. Chcę pomyśleć o prześnikach prawdy. Mam taką możliwość. Po co w ogóle to świętować? Jaki to w ogóle ma sens? Już o tym wspomniałam. Możesz się spotkać z Bogiem w Jego wyznaczonym czasie. Możesz dowiedzieć się, co on ma na ten czas. I możesz świętować proroczo. Możesz zmienić swoje życie w tym czasie. Nie tylko wspominać to, co się stało. Możesz wspominać to, że Jezus umarł, że Jezus zmartwychwstał, że Izrael kiedyś wyszedł z Egiptu. Ale możesz się modlić do Boga i powiedzieć: Boże, co jeszcze chcesz zmienić w moim życiu? Co jeszcze może się stać? Tak na koniec jeszcze sobie pozwolę takie świadectwo swoje trochę. A propos nie tych świąt. Chociaż już mówiłam, że byłam w Jerozolimie na święcie Paschy. To był bardzo dobry czas w ogóle zobaczyć, co tam się dzieje, jak to wygląda, jak poważnie Żydzi podchodzą do świąt. Żydzi niewierzący nawet, znaczy nie mesjańscy, ale również ci mesjańscy. Ale ja miałam kiedyś takie doświadczenie, którego mi trochę, powiem, brakuje ostatnio, bo się zapędziłam. Może rzeczywiście potrzebuję się zatrzymać. Ale miałam taki czas w życiu, kiedy zaczęliśmy świętować szabat. Ja się trochę na to uparłam, nie ukrywam, bardziej niż mój mąż. Ale wiecie, to było dobre. To nie chodzi o jakąś tradycję pod tytułem, że ja musiałam tak zrobić, ale kiedy ja przyszłam do domu w piątek, starałam się sprzątnąć wcześniej, w czwartek albo coś jeszcze ogarnęłam. Ja robiłam chałkę, bo ja bardzo lubię chałkę. Nie dlatego, że musi być chałka w piątek na szabat, chociaż kupujemy bardzo często. Brałam prysznic, wiecie, i ja wiedziałam, że jest święto, że jest wolne, że ja jestem wolna, że ja teraz mogę odpocząć. I miałam takie doświadczenie, to jest moje subiektywne doświadczenie, nie mówię, że tak na pewno będziecie mieli. Kiedy wstawałam w sobotę, siadałam sobie z Biblią i zaczynałam rozmawiać z Bogiem. Powiem wam szczerze, nie miałam takich doświadczeń objawienia Bożego Słowa jak w tym czasie. To było to. Bóg powiedział: ja wyznaczyłem czas, czy przyjdziesz? Siadałam i naprawdę, słuchajcie, kiedy otwierałam swoją Biblię, ta sobota mogłaby trwać tydzień. Pewnie bym mogła tak siedzieć, skubać sobie tą chałkę i czytać i w zasadzie modlić się, żeby najlepiej mój mąż tydzień jeszcze spał i taki. Nie, ale też mieliśmy dobry czas razem wieczorem. Także to jest takie moje osobiste doświadczenie tego święta akurat. Jeszcze o jednej rzeczy chciałam powiedzieć, tak właśnie a propos świadectwa. Nie wiem, czy kojarzycie takiego człowieka, który się nazywa Jobst Bittner. Jest pastorem w Niemczech, w Tybingze. Tybinga jest bardzo specyficznym miastem, dlatego że na uniwersytecie w Tybingze powstała ideologia nazistowska, ja tak w skrócie opowiadam. I kościół w Tybingze jakiś czas temu, generalnie, muszę wam to powiedzieć, żebyście wiedzieli, dlaczego to się działo. Najkrócej mówiąc, odkryli, Bóg im objawiał, że muszą się zacząć rozprawiać z tą całą sytuacją, z tym, że w ich mieście było źródło ideologii nazistowskiej. Oni organizują te marsze życia, nie wiem, czy pamiętacie, ze 2 lata temu był taki marsz też tutaj, on się kończył w Warszawie. Że część z nas była w Mikorzynie, więc też ich poznaliśmy ostatnio. I kiedy oni zaczęli szukać Boga, bo nie mogli się przebić w swoim mieście, w Tybingze. W ogóle nie mogli się przebić z żadną ewangelizacją, z jakimiś rzeczami. Jedną z rzeczy, którą Bóg im powiedział, to było to, że oni muszą na nowo zaprosić żydowskie życie do Tybingi, które zostało zniszczone. Dlatego, że tam byli Żydzi, tam Żydzi mieszkali, oni zostali wypędzeni. I jedną z rzeczy, którą oni odkryli w ramach tego zapraszania żydowskiego życia, to było właśnie świętowanie. Jobst Bittner pisze w jednym miejscu swojej książki Zasłona Milczenia, jest w bibliotece, przepraszam, kolejna reklama. Pisze taką rzecz, że akurat było święto Chanuka, które tutaj nie jest wymienione, ale ono ma jakieś że tak powiem, biblijne, historyczne uzasadnienie, chociaż biblijne też, bo Jezus chodził na święto Chanuka do Jerozolimy. Było to święto i oni mieli takie wrażenie, żeby zacząć obchodzić to święto i zacząć je obchodzić publicznie. Oni obchodzą te święta publicznie do dzisiaj, ale on właśnie pisze takie zdanie, że kiedy to zrobili, to przyniosło przełom do ich miasta. To było tak, jakby się otworzyło niebo nad nimi. Także to też jest ciekawe świadectwo a propos świętowania czegoś, co ma Boże znaczenie. Może to nie było takie klasyczne święto Pana, tak jak mówiłam wcześniej, ale ma znaczenie, kiedy my się otwieramy. Dlatego, że w Kościele, wiecie, pojawia się taki subtelny chrześcijański antysemityzm. Ja to tak nazywam. Który mówi, to jest żydowskie, to jest prawo, to jest Tora. My jesteśmy wolni, my nie musimy w ogóle w to wchodzić. Nie musimy. Nic nie musimy. Ale czy chcemy wziąć błogosławieństwo? I tak jak mówię, nie wchodząc pod prawo, nie musisz wchodzić pod wszystkie rytuały, pod wszystkie, jak to się nazywa, liturgie, tradycje. Fajnie się z nimi zapoznać, bo one często mają znaczenie, ale nie musisz w to wchodzić, nie musisz na nowo się ładować w prawo. Musisz być w wolności, ale to jest zaproszenie. To jest zaproszenie, właśnie te Moadim, jego święta. Czy spróbujesz? Dlatego chcę was zachęcić teraz. W przyszłym tygodniu zaczyna się Pascha, tak jak Krzysiu tutaj mówił. Możesz iść, możesz nie iść. Możesz, jeżeli zdecydujesz się jednak pójść, to się zgłoś do Krzysia, żeby wiedzieli, ile przygotować. Możesz się spotkać ze swoją rodziną, możesz się spotkać z swoimi przyjaciółmi, możesz się spotkać z Bogiem. W szczególny sposób. I do tego was przede wszystkim zachęcam. Jeżeli ktoś z was chce wiedzieć jeszcze więcej na temat tych świąt, to jeszcze taka pozycja jest. Kazimierz Barczuk w rozmowie z Esterą Wieją. Bardzo fajna książeczka również. Ale tu jest najlepsze źródło. Taką pozycję wam polecam do kupienia u Irka. Nie musi być w bordowej okładce, zresztą pewnie każdy z was ją ma. Można szukać na ten temat. Księga Wyjścia, Księga Kapłańska i wiele, wiele innych miejsc, w których naprawdę jest mnóstwo na temat świąt Pana, które mogą przynieść błogosławieństwo. Dziękuję serdecznie za waszą uwagę.